Radio Łódź w naszym programie jak codziennie od poniedziałku do piątku. Program z Państwa udziałem.
Radio Łódź w każdej sprawie.
A dziś przyjrzymy się polskiej biedzie. Sprawdzimy, jaką ma twarz, ale też sprawdzimy, co to się dzieje z nami, że nie dostrzegamy ludzi żyjących w ubóstwie. Z badania, z raportu przygotowanego w ramach akcji Szlachetna Paczka wynika, że ponad 1/3 z nas twierdzi, że nie zna nikogo, kto żyje w biedzie. To dziwne, bo z innych danych, bardzo oficjalnych, chociażby danych Głównego Urzędu Statystycznego, wynika, że w Polsce poniżej skrajnego ubóstwa żyje ponad 2 miliony osób, a w ciągu ostatniego roku w czasie pandemii takich osób przybyło aż 400 tysięcy, w tym 100 tysięcy dzieci. Dane przerażają. Co się z nami dzieje? Dlaczego nie widzimy? Czy zamykamy zbyt mocno oczy? Staliśmy się odporniejsi, mniej wrażliwi? Czy po prostu osoby, które są biedne, nie chcą się z tym afiszować, wstydzą się swojego problemu, nie chcą wyciągnąć ręki po pomoc? To pytania na dziś. 606-787-8778 to telefon do Radia Łódź, studio@radiolodz.pl. Na początek wychodzimy na ulicę Łodzi, pytamy łodzian o to, czym jest bieda, a pytał Bartłomiej Kazimierczak.
No ja zostałam tak wychowana, że mnie do życia nie jest właśnie potrzebne jakieś markowe rzeczy, po prostu żebym w życiu była zdrowa i to jest najważniejsze, a nie jakieś tam rzeczy. Więc dla mnie bieda to jednak jak ktoś nie ma co zjeść, nie ma w co się w ogóle ubrać, więc to jest dla mnie bieda.
Według mnie bieda jest wtedy, kiedy muszę się zastanawiać, czy starczy mi na rachunki, czy pod koniec miesiąca będę miała co jeść, czy muszę ciąć koszty na rzeczach typu, nie wiem, kupię masło o 3 zł tańsze, bo pod koniec miesiąca może mi zabraknąć, że nie będę miała na takie podstawowe rzeczy, albo chociażby czy zabraknie mi na takie prozaiczne rzeczy jak podpaski.
Myślę, że to można zdefiniować na wiele różnych sposobów i to zależy od osoby. Jeśli patrzymy na to pod kątem materialnym, no to myślę, że bieda to jest właśnie wtedy, kiedy no musimy rezygnować, musimy jakby wybierać między, nie wiem, ubraniami dla dzieci, a jedzeniem dla całej rodziny. No jakby telewizor to jest luksus. Jakby nie każdy musi go mieć. Bez telewizora można żyć. Ja żyję bez telewizora, jakoś daję radę.
To jest moim zdaniem niezapewnienie sobie bytu, tych podstawowych rzeczy, które potrzebne są nam w codziennym życiu.
No to też nie tylko dobro materialne, ale też takie stosunki społeczne na pewno, jak człowiek nie ma się do kogo zwrócić. Tak w życiu społecznym.
To też dla ciebie jest bieda?
Myślę, że tak.
606-787-8778, studio@radiolodz.pl. Dziś porozmawiajmy o biedzie, o tym, czy dostrzegamy osoby, które są w potrzebie. Otworzyłam stronę szlachetnapaczka.pl. Polecam też Państwu, jeśli macie Państwo trochę czasu. Raport o biedzie robi wrażenie, przeraża, niepokoi. Można między innymi na stronach Szlachetnej Paczki przeczytać, że raport powstał, by przywrócić właściwą perspektywę, właściwą, czyli zgodną z rzeczywistością. Co się stało, że przestaliśmy zwracać uwagę na osoby potrzebujące pomocy, żyjące w biedzie, w ubóstwie? A może wcale tak nie jest, może jesteśmy wciąż społeczeństwem bardzo wrażliwym. Czekam na Państwa komentarze i opinie, a teraz zapraszam na nieco dłuższą rozmowę z jedną ze współautorek tego raportu.
Radio Łódź w każdej sprawie.
Przy naszym telefonie Magdalena Łukasik, socjolożka, współautorka badania raportu dotyczącego biedy. Badania realizowanego po raz kolejny w ramach akcji Szlachetna Paczka. Pani Magdaleno, dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Poniżej granicy skrajnego ubóstwa żyje ponad 2 miliony Polaków, tak wynika z Państwa raportu. Przerażające jest to, że w 2020 roku przybyło takich osób 400 tysięcy. Czy to wynik pandemii?
Tak, w dużej części tak. Pamiętajmy, że wśród tych 400 tysięcy jest 100 tysięcy dzieci, co może przerażać jeszcze bardziej. Faktycznie pandemia bardzo negatywnie wpłynęła na naszą rzeczywistość w roku 2020. Niestety odbiła się bardzo kiepsko na tych gospodarstwach domowych, które już wtedy miały trudną sytuację i faktycznie tych Polaków poniżej progu skrajnego ubóstwa przybyło.
Pani Magdaleno, a co to znaczy żyć w skrajnym ubóstwie?
To znaczy żyć w bardzo ciężkich warunkach, które zagrażają naszemu życiu. To jest sytuacja, w której nie jesteśmy w stanie zaspokoić swoich biologicznych i psychicznych potrzeb na tyle, żeby przetrwać. W dużym uproszczeniu dla osoby, która żyje samotnie, to jest granica 20 zł na dzień. Ja myślę, że można sobie wyobrazić to, że budzimy się rano, mamy 20 zł w banknocie i zastanowić, czy jesteśmy w stanie za te 20 zł przeżyć dzień, tak, żeby opłacić mieszkanie, wyżywienie, nie mówiąc już naprawdę o jakichś szaleństwach typu ubranie się bądź środki chemiczne. To jest po prostu taka sytuacja, w której zwyczajnie nie wystarcza nam na to, żeby nie być głodnym, żeby nie było nam zimno i żeby przeżyć, zwyczajnie przeżyć.
Jak Państwo prowadzili te badania? Skąd wiadomo, że problem ubóstwa, często skrajnego ubóstwa, dotyczy ponad 2 milionów Polaków?
To są dokładnie statystyki Głównego Urzędu Statystycznego, bo Główny Urząd Statystyczny monitoruje tą sytuację każdego roku i to są takie wnioski, które płyną z tych obserwacji. My w tym roku przeprowadziliśmy badania, które pokazują, jak Polacy postrzegają problem ubóstwa. I tutaj o to bym też poszerzyła w ogóle tą perspektywę, bo to, co publikuje GUS, to są oczywiście bardzo obiektywne dane, które tak naprawdę pozwalają nam monitorować trendy, czy tego ubóstwa jest więcej, czy jest go mniej, jakich grup dotyczy. My też oprócz tego monitorujemy wiele różnych badań, które pojawiają się na rynku, bo tak naprawdę to nie jest wiedza tajemna. Wystarczy otworzyć Google'a i wpisać sobie ubóstwo w Polsce i tak naprawdę można się w ciągu kilku minut zorientować, jak ono wygląda.
Zwróciła Pani uwagę na bardzo ważną rzecz, której Państwo się przyglądali. To w jaki sposób my postrzegamy ubóstwo i czy dostrzegamy ludzi, którzy żyją w biedzie. Z Państwa raportu wynika, że ponad 1/3 Polaków deklaruje, że nie zna nikogo, kto żyje w biedzie. Zamykamy zbyt mocno oczy, chcemy uciec od problemu. O co chodzi?
Tak, rzeczywiście nasze badania pokazały, że 36% naszych badanych twierdzi, że nie zna żadnej osoby, która żyje w biedzie w swoim otoczeniu, w swojej rodzinie, wśród znajomych, sąsiadów. No właśnie, trudno jednoznacznie odpowiedzieć, czy to jest tak, że nie widzimy, czy nie chcemy widzieć.
Czy trochę jest tak, że te osoby, które doświadczają biedy, po prostu nie chcą o tym mówić głośno, wstydzą się swojego problemu, nie wyciągają ręki o pomoc?
Również. Ja myślę, że tutaj można postawić kilka hipotez. Ja też zwróciłam uwagę na przykład na to, że czasy pandemii bardzo mocno zmieniły nasz tryb życia i ta izolacja, która jeszcze w marcu 2020 była koniecznością, musieliśmy się zamknąć w domu dla naszego bezpieczeństwa, no bardzo mocno zmieniła nasz styl życia. Przestaliśmy wychodzić tak często, spotykać się z ludźmi i te relacje uległy na pewno jakiemuś rozluźnieniu i to na pewno wpływa negatywnie na to, że nie pozwala nam to po prostu obserwować rzeczywistości wokół nas tak dobrze, jak to było jeszcze parę lat temu. Druga sprawa, że no właśnie pandemia też powoduje w nas zmiany. Dużo trudniej nam przyjmować te wszystkie negatywne informacje, które dzieją się na świecie. Przecież tak naprawdę otwieramy portale, słuchamy radia i zewsząd płyną tak negatywne informacje, że czasem po prostu lepiej dla naszego zdrowia psychicznego zamknąć to i nie interesować się światem. I to jest też zjawisko, które obserwujemy, czyli to, że ludzie jednak mocno obojętnieją. Trudno tu oczywiście wskazywać jakichś winnych, ale rzeczywiście bardzo to obserwujemy. A to, czego Pani dotyka, również jest bardzo mocno przez nas obserwowane, bo to, że są rodziny, które wstydzą się swojej sytuacji, nie chcą o tym otwarcie mówić, że to nie jest takie proste sięgnąć po pomoc społeczną i nie wiem, wypisać wniosek o zasiłek, to też bardzo dobrze w Polsce znamy.
Do rozmowy z Magdaleną Łukasik, socjolożką, współautorką raportu o biedzie przygotowanego jak co roku przez Stowarzyszenie Wiosna w ramach akcji Szlachetna Paczka, powrócimy jeszcze w naszym programie. Zachęcam Państwa do zastanowienia się nad tym, czy staliśmy się społeczeństwem mniej wrażliwym, czy mocno zamykamy oczy i nie chcemy słuchać, że innym jest gorzej niż nam. Ponad 1/3 Polaków deklaruje, że nie zna nikogo, kto żyje w biedzie. Tak wynika z raportu, o którym dziś mówimy. Tymczasem poniżej granicy skrajnego ubóstwa żyje ponad 2 miliony Polaków. Tylko w 2020 roku przybyło ich 400 tysięcy, w tym 100 tysięcy dzieci. Trudno tego nie zauważyć. Czy ci ludzie tak doskonale się kryją, tak mocno skrywają te swoje problemy, czy my po prostu staliśmy się mniej wrażliwi? To telefon do Radia Łódź 606 7878. Halo, program W każdej sprawie. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, pani Moniko.
Dzień dobry.
Pan Artur,
panie Arturze.
Tak, niezwykle.
Jak pan ocenia raport, te dane robią wrażenie?
Pani redaktor, ja muszę powiedzieć, że ja mam taką pracę, gdzie ten niechlubny proces po prostu obserwuję już odkąd pracuję w jednej z łódzkich spółek, a jestem kierowcą miejskiego autobusu, więc z osobami bezdomnymi niemalże stykam się na co dzień.
Panie Arturze, wejdę w słowo. To jest trochę stereotyp, że bezdomność to równa się ubóstwo, bo tak naprawdę ubóstwo to wcale nie musi oznaczać kogoś, kto nie ma domu. To może oznaczać kogoś, kto właśnie z dnia na dzień stracił pracę i nie ma środków do życia.
Panie redaktor, to jest temat bardzo ciężki i odkąd zacząłem z tymi ludźmi rozmawiać, ja w ogóle zmieniłem zdanie na temat w ogóle bezdomności, bo moim zdaniem więcej niż połowa tych ludzi to zostaje po prostu bezdomna przez system, który zbudowaliśmy, brak empatii i najzwyklejsza i po prostu taka po prostu ludzka obojętność na los drugiego człowieka, dlatego że mam kolegę, który jeździ już autobusami od wielu, wielu lat, nie jest mu w stanie nikt pomóc, a ma prawo jazdy kategorii C, kiedyś normalnie pracował, po prostu sytuacja w rodzinie tak się potoczyła, że został na ulicy. Oczywiście alkohol przyczynił się do tego, że on po prostu nie mógł się jakoś tam wyleczyć. Ale uważam, że na to, co go spotkało, nie zasługuje na to, że został po prostu na ulicy. I powiem tak.
W jaki sposób moglibyśmy pomóc?
To wymaga moim zdaniem bardzo dużych środków finansowych, dlatego że większość tych ludzi jest uzależniona od alkoholu. Dlaczego się uzależnia od alkoholu? Dlatego, że nie chce po prostu myśleć, w jakim jest stanie. Druga rzecz, proszę Państwa, musimy zadbać o tych ludzi pod tym względem, że trzeba zastosować jakieś warsztaty terapii zajęciowej. Tutaj moim zdaniem Państwo nasze nie zdaje absolutnie egzaminu. Dlaczego? Dlatego, że ja po prostu mieszkałem kiedyś w Szkocji, widziałem jak wyglądają bezdomni w Szkocji, jaką mają pomoc, a jaką mają w Polsce.
Panie Arturze, ja bym tego problemu nie chciała sprowadzać do bezdomnych, bo z raportu, ja polecam, proszę zajrzeć, szlachetnapaczka.pl, raport o biedzie, wynika, że ubóstwo dotyczy seniorów, rodzin z osobami z niepełnosprawnościami. W ostatnim roku wielu rodzin, które po prostu z dnia na dzień straciły źródło zarobkowania, po prostu nie mają pieniędzy, nie stać ich na utrzymanie i codzienne życie. Więc spójrzmy na ten problem szerzej. Z jednej strony system, a z drugiej strony nasze reakcje. Bardzo dziękuję, panie Arturze.
Mogę jeszcze coś powiedzieć?
Bardzo proszę.
Proszę Państwa, proszę pamiętać, że kiedyś mieliśmy w Polsce fabryki, mieliśmy ich dosyć dużo. I odkąd weszliśmy w ten nowoczesny kapitalizm, to systematycznie przybywa nam ludzi bezdomnych. I to też jest to, że po prostu w Europie nie tworzy się nowych miejsc pracy. Z powrotem przemysł moim zdaniem musi wrócić w macierzyste rejony, tak jak tutaj kiedyś byliśmy z Zagłębiem Bawełnianym. Ja nie widzę problemu, dla którego nie mielibyśmy w Łodzi produkować nowoczesnych tkanin, na przykład dla odpowiednich służb mundurowych, bo polskie firmy, proszę Państwa, szyją mundury dla amerykańskiej armii, nie wiem, czy Państwo wiecie, więc mamy
Panie
zaplecze,
Arturze,
mamy
uczelnie, żebyśmy... Proponuję, do tego tematu wróćmy przy najbliższej okazji, porozmawiajmy o tym, jak budować nowe miejsca pracy. Bardzo dziękuję za ten telefon. 606 787878 to telefon do Radia Łódź. Polecam też adres mailowy studio@radiołódź.pl. nie dostrzegamy, nie chcemy dostrzegać, zamknęliśmy się na problemy innych ludzi, ale spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, jak możemy pomóc tym, którzy tej pomocy wymagają, którzy żyją w skrajnym ubóstwie, których nie stać na codzienne wydatki, takie podstawowe, na jedzenie, na zapłacenie czynszu, na kupienie leków. 600 zł miesięcznie, tyle mają osoby, które żyją w skrajnym ubóstwie, czasami nawet mniej. Jeżeli 600 zł, to wychodzi tak mniej więcej 20 zł na dzień. Wyobrażają sobie Państwo przeżyć za 20 zł? No ja powiem szczerze, że nie potrafię sobie tego wyobrazić. A ci ludzie próbują jeszcze żyć, funkcjonować, działać. Jak my możemy pomóc?
No to jest dobre pytanie. Jeżeli mówimy o kimś w naszym otoczeniu, no to jakieś, nie wiem, na przykład w szkołach były jakieś zbiórki żywności, ubrań. No a z takimi osobami, z którymi nie mamy na co dzień do czynienia, to trochę ciężko mi powiedzieć, no ale też są różnego typu fundacje. No tak jak mówiłam, zbieranie ubrań to wszystko moim zdaniem.
To znaczy, wydaje mi się, że takie, chociażby jak była akcja zawieszenia posiłków, to może być pomocne, tak samo zbiórki, natomiast to jest pomoc krótkofalowa. To jest pomoc doraźna. Jak, nie wiem, dzisiaj nie mam co zjeść, no to rzeczywiście mogę wziąć te pieniądze albo wziąć ten posiłek i zjeść. Ale trzeba działać długofalowo.
No na początku to pewnie powinno się stworzyć jakiś taki system, który by w ogóle, no, nie wiem jak to ująć. Taki program, który by jakby
socjalny?
Wiem, szczerze, coś takiego.
Czyli dać bardziej wędkę niż dawać rybę.
Tak, tak.
Co jest najbardziej realną formą pomocy osobom ubogim?
Taka pomoc instrumentalna, czyli wydaje mi się, że albo danie pieniędzy, albo inna pomoc, czyli rozmowa, wspieranie.
Ja zazwyczaj w szkole, tak jak była akcja, nawet czy gdzieś tam, zawsze robiliśmy z rodzicami paczki, wysyłaliśmy jedzenie.
Złodzianami o biedzie, o ubóstwie i o tym, w jaki sposób moglibyśmy pomóc, rozmawiał Bartłomiej Kazimierczak. 606-787-8778 to telefon do Radia Łódź, studio@radiolódź.pl. Z raportu przygotowanego w ramach Szlachetnej Paczki wynika, że przez pandemię ubóstwem może być zagrożonych wiele osób. Tak naprawdę możemy stracić pracę z dnia na dzień, możemy stracić swojego bliskiego, który umrze na COVID-19 i z dnia na dzień nasze życie może się diametralnie odmienić. Radio Łódź, halo, halo.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo proszę przyciszyć radio, będzie nam się łatwiej rozmawiać.
Proszę panią, ja akurat robię sobie w kuchni i mam radio w kuchni i słyszę właśnie tą audycję i tak sobie myślę. To, co ja tutaj w tym radiu słyszę, to ja po prostu jestem zadziwiona, bo ja w ogóle biedy nie widzę. Proszę panią, mieszkam w Bełchatowie, to nie jest duże miasto, nie jest też takie biedne miasto, ale ludzie są wszędzie różni, prawda? Są lepiej zarabiający, później mają większe emerytury, są gorzej zarabiający, albo w ogóle nie pracują. Tacy, którym się pracować nie chciało w czasach, kiedy przyszła koroniówka i dzisiaj mają mało pieniędzy. I to jest społeczne, to jest właśnie ta grupa ludzi, którzy narzekają, że biedę mają, małą emeryturę mają, tylko ja ich znałam, proszę panią, dużo wcześniej. I tak pół roku pracy, rok koroniówka, pół roku pracy, rok koroniówka. I tak to trwało, wiadomo, prawda? Przecież koroniówka jest do dziś.
Czy chce pani brutalnie powiedzieć, że ci, którzy żyją w ubóstwie, są sami sobie winni?
To niekoniecznie, proszę panią, ja tylko mówię, że ja znam taką grupę ludzi, prawda? I tutaj w tej grupie też jest bieda. Jaka bieda? Proszę panią, jak nie mają tyle, co trzeba, to idą do opieki społecznej nachalnie, wprost, bo im się należy. Proszę panią, a w ogóle ta bieda, jak ja słyszę, że przychodzą święta i na chore, na biedne dzieci, na głodne dzieci trzeba. Przecież na te dzieci się bierze w dzisiejszych czasach ciężkie pieniądze. Nie wspomnę tylko 500+, ale i 300+. I jakieś karty, gdzie się, no, że tak powiem, nie mam akurat małych dzieci, bo są za granicą i też mieszkam sama, jestem emerytką. I ja nie mam biedy, choć mam 1800 zł emerytury, mieszkam w blokach, ale trzeba się też rządzić. Najpierw, proszę panią, od emerytury jest zlecenie, że mi mają odprowadzić czynsz. Staram się oszczędzać na rachunkach.
taką propozycję. Dajmy szansę też innym słuchaczom. Bardzo dziękuję za Pani opinię w tej sprawie.
Tylko, że z tą wiedzą, to Wy nie przesadzajcie, okej? Bo media też bardzo dużo właśnie taką opinię wyrabiają. Dziękuję.
Dziękuję Pani bardzo. Pozdrawiam. Do usłyszenia. 606-787878 to telefon do Radia Łódź. To jak to z tą biedą w Polsce jest? Z danych, twardych danych Głównego Urzędu Statystycznego jasno wynika, że ponad 2 miliony Polaków żyje poniżej skrajnego ubóstwa. Jak to przeliczać na pieniądze? 20 zł dziennie. Łatwo sobie wyobrazić takie życie? Mnie bardzo trudno. Wręcz dla mnie jest to niemożliwe. Jak Państwo widzą te kwestie, czekam na telefony, czekam na maile studio@radiowłodź.pl, a sprawdźmy teraz, jak sytuacja wygląda w Sieradzu i okolicach.
Radio Łódź w każdej sprawie.
Rozmawiam z Krzysztofem Bejmartem, dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu. Panie dyrektorze, zasięg ubóstwa skrajnego, powołując się na raport o biedzie, wzrósł w 2020 roku dla prawie wszystkich grup. Jak sytuacja wygląda na terenie Sieradza? Ile osób jest objętych pomocą? Czy w mieście jest zauważalna tendencja rosnąca?
Tendencję rosnącą w mieście Sieradzu, wśród rodzin objętych wsparciem, właśnie świadczeniami z pomocy społecznej, możemy zauważyć w niektórych grupach odbiorców tych świadczeń. Na pewno możemy mówić tutaj o wzroście zapotrzebowania na wsparcie, wzroście potrzeb osób niepełnosprawnych i osób w wieku senioralnym, osób starszych. Już coraz mniej jest wielopokoleniowych rodzin, które mogłyby się zaopiekować osobą starszą, osobą niepełnosprawną, w związku z czym na pewno potrzebna będzie tutaj pomoc instytucjonalna. I podobnie też z osobami w wieku senioralnym, w wieku starszym, które coraz częściej wymagają wsparcia, właśnie począwszy od usług opiekuńczych, od wsparcia takiego bezpośredniego świadczonego przez pracowników, czy to opiekunki, czy pracowników socjalnych, poprzez dzienne formy wsparcia, takie, które dają możliwość spędzania czasu w ciągu dnia w gronie innych osób, w gronie rówieśników, przy współudziale specjalistów, a kończywszy na formach wsparcia w postaci całodobowego wsparcia, całodobowej opieki, myślę tutaj o domach pomocy społecznej. Widzimy rosnącą ilość osób, które tego wsparcia wymagają. Natomiast osoby młodsze, osoby, które posiadają dzieci, osoby, które są w wieku aktywności zawodowej, tutaj widzimy malejącą skalę osób korzystających, ponieważ są to osoby, które dysponują środkami finansowymi pochodzącymi z innych źródeł, z innych programów, czy osoby, które mogą podejmować zatrudnienie, no też zauważamy malejącą skalę bezrobocia.
Wspomniał Pan o pomocy dla seniorów, o pomocy w formie niepieniężnej, a jeżeli chodzi o te świadczenia pieniężne, jakie są kryteria w przyznawaniu takich świadczeń?
Kryteria są bardzo niskie. Mówimy tutaj o kwocie 701 zł w przypadku osoby samotnej netto. To też często zdarza się, że osoba starsza, będąc osobą samotną, mająca do dyspozycji emerytury, czasami nie kwalifikuje się do doświadczeń z pomocy społecznej. Kryteria są niskie. W przyszłym roku te kryteria będą podwyższone o kilkadziesiąt złotych, ale nadal będą niskie. Stąd też świadczenia będą uzależniane od tej kwoty, od tego kryterium. Natomiast świadczenia, nie tylko mówimy o świadczeniach właśnie pieniężnych, ponieważ i takimi dysponujemy, i takimi wspieramy naszych podopiecznych. Czasami są to świadczenia wynikające z sposobu przeliczenia, biorąc pod uwagę kryterium dochodowe, ale też są sytuacje wyjątkowe w tych rodzinach, gdzie poza badaniem ich sytuacji, biorąc pod uwagę kryterium dochodowe, mamy możliwość przyznania świadczenia wyjątkowego, takiego, który nie bierzemy pod uwagę właśnie dochodu tej osoby. Czasami z tego te osoby korzystają, sytuacja wyjątkowa, specjalny zasiłek, chociażby celowy, który może być przyznany w wyjątkowej sytuacji bez progu dochodowego. Ale to mówimy tylko o świadczeniach pieniężnych, ale mamy też właśnie, tak Pani powiedziała, świadczenie niepieniężne, mamy możliwość przyznania świadczeń w postaci posiłków. W przypadku, gdy ten próg dochodowy rzeczywiście jest przekroczony, te osoby mogą wykupić sobie posiłki, które kosztują dużo mniej niż posiłki, które musieliby sobie sami przygotować czy wykupić w innej restauracji czy w barze.
Do pomocy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu i o tym, kto tej pomocy potrzebuje, do tej rozmowy powrócimy jeszcze przed zakończeniem naszego programu. A z nami pan Mariusz. Dzień dobry, witam.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Panie Mariuszu, to jak to jest z tą biedą? Są wokół nas ludzie biedni, czy ludzie, którym się na przykład nie chce pracować, tak jak stwierdziła jedna z naszych słuchaczek?
Myślę, że akurat pani, która wcześniej z państwem rozmawiała, miała tutaj dużą rację w niektórej kwestii, którą poruszyła. Natomiast myślę, że powinniśmy zdefiniować biedę. Ja pochodzę z roczników 70. Fala imigracyjna, czyli ludzie, którzy wyjechali za pracą. Natomiast zapominamy tutaj, że bieda to jest niedostatek, czyli co? Kiedy nie mamy co włożyć przysłowiowo do garnka, kiedy jest zimno w domu. I pytam teraz, ile jest takich osób, gdzie nie ogrzewają domu? I to będą osoby starsze przeważnie. Ja też często daję ogłoszenie, żeby zatrudnić ludzi. Wierzcie mi państwo, to nie jest kwestia tego, ile się płaci, bo często mówicie, że płaci ktoś tam mało i nie może tych osób zatrudnić. Nie, tak nie jest. Moja mama na przykład to rocznik 37. Drodzy państwo, ja jestem czasem w szoku, jak ona się gospodaruje. Mieszka w mieszkaniu, w blokach i ona z tych pieniędzy potrafi mnie zaskoczyć. Mówi, wiesz dziecko, coś tam robisz.
Odłożyłam dla ciebie.
Tak, to ona powie dziecko, ja mówię, mamo, ale z czego? Gdzie staram się i przychodzę, daję jej wszystko na tyle, ile mogę. Mama moja potrafi się gospodarować w taki sposób, że na pewno zawstydziłaby niejednego menadżera, a u nas biedą często, ja słyszę, jest tak, że sąsiadka się martwi, bo ona, Boże, ja nie kupiłam dziecku telefonu, bo ten telefon będzie kosztował 800 zł, a ma taki za 400. Drodzy państwo, zastanówmy się, w którym kierunku my idziemy, bo jeśli wrócimy pamięcią do Śląska lata 2000, tam była naprawdę bieda. Tam były dzieci, które miały 8-6 lat, zbierały złom ze starych zakładów. Możecie cofnąć.
Panie Mariuszu, ale ja myślę, że nie w raporcie nie ma mowy o osobach, które chcą żyć trochę ponad stan, mają wygórowane oczekiwania, tylko naprawdę tam są pokazane osoby, które nie mają za co żyć. 20 zł, ja powtarzam, to suma na jeden dzień dla wielu seniorów w tym kraju, dla ludzi, którzy mają w swoich rodzinach osoby z niepełnosprawnościami.
Tu pani ma rację i uważam, że do takich osób powinna być kierowana pomoc i takie osoby powinniśmy wspierać. Często jest tak, że ta osoba ma tak wysoki poziom godności, że ona nie zapyta o pomoc.
No właśnie, tu jest problem, uwagę. Bo wychodzi na to, że tych osób jest naprawdę dużo w naszym kraju, ale większość z nas nie dostrzega tego problemu. Bardzo dziękuję za ten telefon. Mamy kolejne połączenie. Halo, halo.
Tak, to ja chyba.
Cierpliwie halo? Pani czekała, tak? To pani.
Czekałam i słuchałam. Pan miał dużo racji i to moja, to przyklaskuje. Faktycznie tak jest. Proszę pani, my jesteśmy stary portfel, stare ludzie. Ja jeszcze mam opiekę z MOPS, bo jestem saniutka, zostałam. Proszę pani, mam problem z chodzeniem. Jestem w takim wieku, że setki niedługo dobiję. Ja jeszcze muszę płacić. MOPS opłacam, proszę pani, z tej mojej 1800 niecałe.
Ale przejdźmy do biedy. W pani opinii...
Tak, proszę pani, ja nie mam co jeść, jakoś się ubrać. A ja mam takich znajomych, co obydwoje nie pracują, mają dzieci, ciągle są na zasiłkach, ciągle coś dostają. Ja muszę płacić opiekę dla siebie, dlatego żeby ten młody człowiek dostał zasiłek, proszę pani. U nas jest kilka takich blokach, to my opłacamy biedni ludzie, starzy, mający ze zdrowiem, nie chodzą. My płacimy.
Czyli chce pani powiedzieć, że problem biedy wynika z postaw życiowych, tak?
Tak, tylko z tego nieróbstwa. Proszę pani, byle co dzwonią, malować, siedzą na przyzwie, palą papierosy, piją winko.
Bardzo dziękuję.
Bardzo
dziękuję pani za ten telefon. 606-787-7878 to telefon do Radia Łódź. Trwa program W każdej sprawie. Polecam, proszę zajrzeć do tego raportu. Na mnie to robi wrażenie, dlatego że nie są to suche dane statystyczne, ale też są opisane konkretne historie. Historie z życia wzięte, bo to są historie opisywane przez wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Ludzi, którzy trafiają do domów Polaków, przyglądają się z bliska temu, w jakich warunkach ci ludzie żyją i czego tak naprawdę potrzebują. Proponuję, powróćmy do rozmowy z Magdaleną Łukasik, współautorką tego raportu.
Radio Łódź w każdej sprawie.
Ta kwestia zamknięcia, odizolowania się i ucieczki od trudnych tematów w związku z pandemią spowoduje, że mniej chętnie będziemy chcieli pomagać. Czy państwo spotkali się z mniejszym zainteresowaniem wolontariuszy, chociażby w ramach projektu Szlachetna Paczka?
To są w ogóle takie rzeczy, które my obserwujemy już właśnie od roku 2020. Znaczy w ogóle trzeci sektor, mówię tutaj oczywiście o organizacjach pozarządowych bardzo szeroko, no niestety odczuł pandemię. Bardzo wiele organizacji musiało zmniejszyć ilość swoich wolontariuszy i po prostu odczuliśmy to wszyscy. Szlachetna Paczka w tym roku myślę, że działa nie najgorzej, dlatego że w tej chwili rodziny odwiedza 8,5 tysiąca wolontariuszy. To jest naprawdę bardzo dużo. Więc mamy nadzieję, że dzięki temu uda nam się dotrzeć do dużej ilości rodzin potrzebujących. Natomiast to, że faktycznie ludziom jest trudniej się zaangażować, robią to mniej chętnie, jest też przez nas obserwowane.
Wolontariusze docierają do rodzin, obserwują, w jakich warunkach ci ludzie żyją, rozmawiają z nimi o ich tych podstawowych potrzebach. I co? Stawiają diagnozę, wymyślają, w jaki sposób mogą pomóc. Jak to wygląda w praktyce?
W praktyce Szlachetna Paczka działa w taki sposób, że wolontariusze odwiedzają rodzinę, diagnozują ich sytuację, to znaczy sprawdzają, czy rzeczywiście jest to trudna sytuacja, jak wyglądają te kwestie finansowe, ale też dowiadują się, jakie rodzina ma potrzeby, bo myślę, że też jeśli rozmawiamy o pomocy, to warto myśleć o tym, że tak naprawdę warto pomagać w bardzo konkretny sposób. Znaczy, jeżeli rodzina potrzebuje węgla, to warto jej ten węgiel w paczce prezentować. Jeżeli rodzina potrzebuje na przykład kursu, nie wiem, języka angielskiego, bo dzięki temu jest szansa na lepszą pracę, albo na przykład maszyny do szycia, bo ktoś ma takie umiejętności i gdyby taką maszynę dostał, to wtedy ma szansę dorobić sobie w jakiś sposób, to jest właśnie taka pomoc, którą niesie Szlachetna Paczka. Ale też, żeby ta pomoc docierała, ważne jest dla nas zaangażowanie bardzo szeroko różnych osób w różnych rolach. W tej chwili na stronie raportowiedzie.pl można przeczytać historię rodzin, którym Szlachetna Paczka pomaga. Tam można dokonać wpłaty, dzięki której w ogóle ten program jest w stanie działać.
Ja mam takie wrażenie, że my troszeczkę idziemy na skróty i na łatwiznę, bo często wpłacamy pieniądze na jakieś różnego rodzaju akcje, a może warto zapukać gdzieś do sąsiada, przejść po swojej miejscowości i sprawdzić, jakich konkretnych rzeczy ci ludzie potrzebują. Może taka pomoc jest bardziej wartościowa.
Tak, oczywiście, bo też proszę pamiętać, że misją Szlachetnej Paczki jest tak naprawdę tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, czyli takiej wrażliwości na drugiego człowieka, czyli zwróćmy uwagę, czy ten nasz sąsiad ma co jeść, czy ten nasz sąsiad nie wygląda może trochę inaczej niż ostatnio i może warto go zapytać, czy wszystko w porządku, czy nie potrzebuje jakiejś pomocy. To są oczywiście takie bardzo podstawowe rzeczy, gdzie no mamy nadzieję, że tego typu brak obojętności w nas ciągle jest.
My mówimy dzisiaj tutaj głównie o akcji Szlachetna Paczka, ale oczywiście można taką szlachetną akcję we własnym zakresie zorganizować i gorąco do tego namawiamy. Namawiamy, choć niektórzy wątpią w biedę. Pani Grażyna z nami, dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią, pani Moniko, witam wszystkich słuchaczy. Ja zgadzam się z przedmówcami, że wielu osobom się pracować nie chce, ponieważ Zdarza mi się też niejednokrotnie na ulicy spotkać, no podchodzą, tak, zazwyczaj to są panowie. 90%.
I proszą o złotóweczkę, tak?
I proszą o złotóweczkę. Niektórzy nawet wręcz o 5 zł są, tak, że tak powiem, bezczelni. To moja ocena. Jak pytam, a dlaczego nie szuka pan pracy? Właśnie szukam. Jak daję namiary, gdzie może poszukać, i po oczach widzę, nie są zainteresowani, bo nie proszą, a może mi pani zanotuje, tak? Czy jak?
Pani Grażyno, ja się zgodzę. Tacy ludzie byli, są i pewnie będą. My mówimy
tak.
O trochę innym obliczu ubóstwa i biedy.
I chciałam powiedzieć też o tym innym obliczu. Mhm. Od wielu lat obserwuję wśród ludzi totalną obojętność. Totalną obojętność. Nawet jak słyszę... Nawet niedawno słyszałam od pewnej osoby, która mówi, ja to nie lubię dopytywać, nie pytam, no bo to nie moja sprawa, tak? To znaczy...
Powinniśmy się bardziej interesować swoimi sąsiadami,
ja
znajomymi.
Co tam u ciebie słychać? No to takie na pierwszy rzut, tak? Jak sobie radzisz, tak? Ja jestem na emeryturze, więc pytam.
Czyli powinniśmy być bardziej empatyczni.
Bardziej empatyczni i nie bać się pytać, dlatego że nigdy się nie dowiemy, jeżeli nie będziemy pytać ludzi. Jeżeli nie odpowiedzą, to widzimy. Nie
to możemy mówić, się domyślić, tak? Że jest jakiś problem. Pani Grażyno,
że
bardzo...
jest jakiś problem, właśnie.
Bardzo dziękuję
więc
za ten telefon.
Interesujmy się ludźmi.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam. W każdej sprawie w Radiu Łódź czekam na kolejne telefony od państwa. Teraz postawmy pytanie łodzianom. Czy jesteśmy skłonni pomagać?
To zależy od pokolenia troszeczkę. I zależy też od tego, jak kto doszedł do tego, co ma teraz. Bo wiadomo, jak ktoś klepał biedę i rzeczywiście zarobił, to jest skłonny pomóc tym ludziom. Natomiast osoba, która nigdy nie stanęła przed wyborem kupić masło i zjeść kolację, albo zapłacić rachunki i nie jeść nic przez tydzień. Więc to punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Kto był, kto doświadczył biedy, ten jest bardziej skłonny pomóc.
Myślę, że jest taki stereotyp, że społeczeństwo polskie niezbyt lubi pomagać, ale myślę, że to się jednak zmienia. Myślę, że coraz częściej jednak pomagamy i nawet widać to po akcjach, czy Szlachetna Paczka, czy... No moja mama na przykład pracuje w domu samotnej matki i tam często są akcje, gdzie po prostu tym mamom jest niesiona pomoc i no po tym nawet widzę po prostu, że coraz częściej ludzie się w to angażują i chcą pomagać.
Teraz to myślę, że nikt nie będzie raczej skłonny do pomocy, szczerze mówiąc, przy takiej inflacji, która rośnie.
Tak myślisz, że gorzej teraz będzie w tych czasach?
No bo przecież zarobki nie rosną, a życie drożeje i no teraz to będzie wybór, czy kupisz migawkę, która jest droższa, bo nie masz karty łodzianina na przykład od Wiedychy, czy wolisz samochód zatankować raptem 2 litry i dojechać na ten uniwersytet raptem.
Jesteśmy skłonni pomagać? Czy bieda w Polsce jest prawdziwa, czy trochę wydumana? Z raportu o biedzie przygotowanego przez specjalistów, ludzi zaangażowanych w akcję Szlachetna Paczka jasno wynika, że ponad 2 miliony Polaków żyje w biedzie, w ubóstwie, nie może pozwolić sobie na zwykłe produkty, które potrzebne są nam na co dzień, nie potrafi zorganizować sobie tego życia, nie umie, nie stać ich na to. Czy powinniśmy pomagać, w jaki sposób pomagać, czy powinniśmy i czy umiemy dostrzegać potrzeby innych ludzi, którzy takiej pomocy wymagają? To pytania na dziś. Za chwilę powrócimy do rozmowy ze współautorką raportu, ale wcześniej odbierzmy połączenie. 606-78-78-78 to telefon do Radia Łódź. Halo, halo.
Halo, halo.
Dzień dobry, witam, Radio Łódź.
Dzień dobry, ponieważ słucham radia i tak słucham właśnie na temat tej strasznej biedy. Wie pani, halo, słyszy mnie pani?
Słyszę i słuchacze też słyszą. Jesteśmy na antenie.
A tak, dziękuję serdecznie. I naprawdę, proszę państwa, przecież ludziom żyje się na świecie coraz lepiej. Na pewno jest jakaś niewielka grupa, gdzie naprawdę wymaga wsparcia. Emeryci już teraz tak są otoczeni opieką, że ja nie rozumiem, A w ogóle statystyka, skąd oni biorą tą statystykę? 2 miliony ponad, to przecież jeżeli jest nas 38 milionów, odliczając dzieci, które mają tak duże wsparcie teraz rządowe, to na litość boską, co 20 byłby biedny. Ja żyję w okolicy dość dużej. Ja nie spotkałam nikogo. Nie mam w okolicy w dużym promieniu, kto byłby biedny.
A może bieda jest bardzo mocno...
No, to uważam, że te statystyki są głęboko przesadzone. A chciałabym wiedzieć, skąd czerpią właśnie te liczby. Bardzo bym chciała
wiedzieć. Z Głównego Urzędu Statystycznego. To są oficjalne statystyki.
Ale skąd Główny Urząd dostaje tą bazę danych? To jest ważne, bo nieraz naprawdę, no jak słucham, to mówię, rany boskie, no niewiarygodne, no w czasie wojny.
Może ta bieda jest bardzo szczelnie i mocno zamknięta w czterech ścianach, może ci ludzie, którzy rzeczywiście są biedni.
Ja nie mówię o pani,
mówię o tych, którzy potrzebują pomocy, którzy wstydzą się przyznać do swoich problemów.
Przepraszam, wejdę w słowo, jeżeli żyję w dużej miejscowości i obserwuję i znam ludzi, znam tych ludzi, to nie rozumiem, z czego się bierze, bo 2 miliony ponad to jest bardzo dużo, to jest bardzo dużo odsetek społeczeństwa.
Bardzo dużo, to prawda. Zwykle w gronie tych ludzi są seniorzy.
Nie spotkałam czegoś takiego. Uważam, że to jest głęboko przesadzone. Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję, pozdrawiam. 606-787-878. Jeszcze pan Michał w tej sprawie.
Dzisiaj mówimy o biedzie, czyli o tej skrajności, natomiast nikt nie bierze o tym socjalu dla ludzi młodych, którzy startują w życiu i te wszystkie procedury, gdzie dwoje ludzi się poznaje, powiedzmy, że na warunki łódzkie, a się dzwonię tak naprawdę, aby podać prosty przykład, na warunki łódzkie zarabiają w granicach 4000 zł na rękę i powiedzmy, że takie osoby młode są ze sobą rok, dwa, trzeci i chcą założyć rodzinę. A w tym momencie się robi takie zespolenie zarobków, czyli kondycje finansowe. Oczywiście ci ludzie myślą o tym, żeby kupić sobie mieszkanie czy jakiś mały dom, a powiedzmy, że jest to wynik 500 tysięcy złotych. A w chwili, kiedy mają razem 8 tysięcy złotych, można powiedzieć, że im się powodzi. Zapłacą kredyt, zapłacą wszystkie świadczenia miesięczne. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że jedna z tych osób w trakcie trwania kredytu traci pracę. I nawet przy tych super zarobkach albo dobrych zarobkach, bo te 4000 zł, bo tak jest przyjmowane, że 4000 zł to już są dobre zarobki, proszę sobie wyobrazić, że oni nagle mają do zapłacenia wszystkie zobowiązania, które mieli do tej pory, a jedna z tych osób niestety nie pracuje, czy to została zwolniona, czy wskutek choroby, i dochodzi do dramatów życiowych, bo ci ludzie mają już powiedzmy jedno albo dwoje dzieci. Oczywiście dzisiaj starsze osoby podkreślają 500+. Socjal istnieje na całym świecie, w Polsce dotarł trochę późno, ale proszę zwrócić uwagę, że to bieda nie dotyczy tylko ludzi na skraju życia, którzy tam za kilkanaście lat, no tak się składa, że zakończą swoją egzystencję na tym padole ziemskim, tylko bardzo często dotyczy to również ludzi młodych z ambicjami, którzy nie kupują sobie jakieś drogie samochody w leasingach po 500 000, tylko chcą normalnie żyć. Niestety w Polsce ten socjal nie jest zapewniony w żadnej mierze. Ja się nie dziwię, że ciągle ludzie wyjeżdżają za granicę, ponieważ no, ta bieda dotyczy naprawdę czasami bardzo młodych, ambitnych ludzi. Niekoniecznie tych leniów, których tutaj wszyscy wspominają, zwłaszcza osoby starsze, z pełnym szacunkiem, ale chcę zwrócić uwagę, często dotyczy to jednak ludzi bardzo młodych.
Panie Michale, bardzo dziękuję za tę dogłębną analizę ekonomiczną i zwrócenie uwagi na fakt, że ubóstwo może nas dotknąć tak naprawdę z dnia na dzień. Możemy stracić pracę, możemy stracić kogoś bliskiego, kto utrzymywał do tej pory rodzinę. Panie Zbyszku, jeszcze słówko od pana. Dzień dobry, witam. Jesteśmy na antenie.
Witam wszystkich. Chciałbym od siebie powiedzieć coś takiego, że czasy są na tyle ciężkie, że część ludzi, tych, którzy faktycznie są ambitnymi osobami i mają biedę, to się do tego nie przyznają. Będą cały czas wiedzieć, że dają sobie radę i nie dadzą.
I są dzielni, prawda?
Tak, i są dzielni i walczą o wszystko. Oczywiście jest część ludzi, która traktuje to całkiem inaczej, bo w tych czasach wszyscy mogą pracować. Jeżeli ktoś ma chęć i ochotę, to zawsze pracę znajdzie, bo pracy naprawdę jest dużo. Nie można tego porównywać do lat 90. w żaden sposób. I uważam, że no, są ludzie, którzy się nauczyli żyć i w tym systemie nie pracując, a jakieś uzyskiwać profity, które im po prostu pozwalają na to, żeby jakoś sobie to życie układać. No, oczywiście pewno żyją bez jakichś wielkich...
Panie Zbigniewie, musimy kończyć. Bardzo dziękuję za ten telefon szerokiej drogi, bo jak słyszę, pan w samochodzie. Powróćmy jeszcze na moment do rozmowy z Magdaleną Łukasik.
Radio Łódź w każdej sprawie.
Powróćmy jeszcze do tych ponad 2 milionów Polaków, którzy żyją poniżej granicy skrajnego ubóstwa. Najczęściej ludzi biednych postrzegamy jako trochę niedomytych, obdartych, żebrzących, często bezdomnych, a tak naprawdę to ubóstwo, bieda mają zupełnie inną twarz. Państwo te twarze biedy starają się pokazać na konkretnych przykładach. Może pani powiedzieć o takich historiach, które najbardziej poruszyły?
Tak, oczywiście. Ja też jeszcze odniosę się do jednej rzeczy, o której pani powiedziała. Tak, nadal z naszych badań wynika, że Polacy postrzegają problem ubóstwa bardzo stereotypowo. Jak myślimy sobie o tym, kim jest biedny, to najczęściej jest to głodny, chory, bezdomny człowiek. A jeśli chodzi o to, jak myślimy o tym, co jest powodem ubóstwa, to najczęściej wskazujemy chorobę, problem alkoholizmu, niezależność życiową, czy nawet lenistwo. To drugi nasz badany powiedział, że lenistwo jest powodem ubóstwa. I to jest bardzo uproszczona wizja świata, która powoduje, że tą winę za trudną sytuację czyjąś łatwo nam zrzucić na tą osobę i powiedzieć, ktoś z leniem powinien się zabrać do roboty i przestać narzekać. Natomiast no, niestety problem ubóstwa jest dużo bardziej skomplikowany. Często na trudną sytuację nakłada się wiele elementów i sprowadzenie tego do tak prostych odpowiedzi na te pytania no, po prostu nie pokazuje szerszego obrazu. To, co my w Parce robimy, to jest nie tylko mówienie właśnie o tych liczbach 2 miliony, 400 tysięcy, ale też właśnie oddanie głosu tym, którzy z tą biedą obcują na co dzień. W naszym raporcie o biedzie można przeczytać te historie i cytaty, gdzie ktoś mówi, nie chciałbym być sam na Wigilię. Nauczyłam się spać w czapce, bo jest mi zimno w nocy. Myślę o tym, czy stać mnie na drugi posiłek tego dnia. I tak, historii naprawdę jest bardzo dużo. Mnie osobiście zawsze bardzo dotykają te historie, gdzie tak naprawdę między wierszami można wyczytać, że mamy do czynienia z problemem biedy dziedziczonej, czyli takiej sytuacji, w której tak naprawdę to ubóstwo przechodzi niestety z pokolenia na pokolenie, bo ja jestem matką 5-letniej córki. Moje dziecko przyszło na świat w pełnej rodzinie, w dużym mieście, wykształceni rodzice, którzy wiedzą, jak dziecku pomóc rozwijać talenty, jak to dziecko kształtować i jest się w stanie dać jej bardzo dużo. Natomiast wiem, że są dzieci, które nie rodzą się w takich warunkach. Po prostu na start nie mają bardzo wiele. I to są dla mnie osobiście takie historie, które są najtrudniejsze, no bo trudno mi zgodzić się na świat, który tak wygląda. Ale też niesamowicie poruszające są historie osób samotnych. Myślę, że też wszystkie te historie, gdzie mamy starszego pana, który tak naprawdę ma tylko kota i często dzieli się kawałkiem mortadeli z tym kotem, żeby ten kot miał przynajmniej tak byle jak, ale tak jak on. I to też są takie bardzo trudne historie.
Twarze polskiej biedy XXI wieku. Polecamy gorąco raport przygotowany przez akcję Szlachetna Paczka. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że pobudzającą do refleksji i zastanowienia. Magdalena Łukasik, socjolożka, przedstawicielka akcji Szlachetna Paczka i współautorka badania o biedzie. Pani Magdo, bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję również.
Ja również dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Program W każdej sprawie powraca tuż po 12:00. Monika Czerska, do usłyszenia.
Radio Łódź w każdej sprawie.